powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witam jak w każdy piątek o tej porze pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o regulacjach, które albo są szykowane, albo jest już jakiś projekt regulacji żywności przetworzonej.
Jeżeli chodzi o ultra przetworzoną żywność, to my raczkujemy w tym temacie i mamy z tym, no powiedziałbym, spory problem. Właściwie w ogóle w polskim na przykład prawie nie istnieje definicja ultra przetworzonej żywności. Myślę, że to jest jakiś taki problem, czy też niedopatrzenie, które pewnie niedługo będzie rozwiązane, ale my właściwie nie definiujemy tego z perspektywy prawa, tylko definiujemy z perspektywy takiego podziału żywności, który ma skrót NOVA, który gdzieś tam powstał w Brazylii, ale jest stosowany właściwie na całym świecie, ale ten podział żywności ultra wysoko przetworzonej według tej klasyfikacji NOVA jest właściwie takim no, dosyć umownym podziałem, ale z perspektywy jakiejś legislacji to ciągle jesteśmy głęboko z tyłu. Inne kraje, powiedziałbym, już sobie z tym poradziły i w całej Europie, czy też w Unii Europejskiej, te regulacje, one dzieją się na razie z perspektywy poszczególnych pojedynczych krajów. Natomiast Unia Europejska, to znaczy wszyscy, myślę, czują, że jest to temat, który potrzebuje regulacji. To znaczy ultra przetworzona żywność dzisiaj tak zdominowała przestrzeń, czy też środowisko żywieniowe człowieka, że no, stała się tak dominującym sposobem odżywiania. Okazuje się, że ponad 50, a nawet 60% wyborów, jakie dokonujemy, są związane z tą ultra przetworzoną żywnością, która dla nas nie jest zdrowa i, o czym za chwilę powiemy, badania mówią, po prostu jest szkodliwa. No i to wymaga
regulacji po prostu. Tak, jedno pytanie, właściwie taki wtrend, ponieważ jestem ostatnio na etapie tego, co lubią dzieci i czego poszukują w sklepach. Jak pan sobie pewnie wyobraża, mają swoich idoli, a ci idole promują różne rzeczy z ich nazwiskami i to jest jakieś ogólnonarodowe szaleństwo. To są soki, to są jakieś chrupki, to jest cały przemysł dziecięcy, który na pewno ze zdrowiem nie ma nic wspólnego. I to jest dla mnie przerażające, bo to pewnie, jak wielokrotnie pan tu podkreśla, jest kształtowanie nawyków. Ja wiem, że to są etapy w życiu dziecka, ale niemniej, na przykład tutaj nie ma żadnej regulacji.
No,
to są pieniądze.
Dokładnie. I to jest cały problem, dlatego że od najmłodszych lat kształtowane są nasze preferencje kulinarne i właściwie im skorupka za młodu, prawda, jak stare przysłowie mówi, które właściwie w tym aspekcie jest bardzo aktualne. I w Wielkiej Brytanii wprowadzono regulacje, które na przykład zakazują reklamy zarówno telewizyjnej, ale też właśnie tej związanej z pojawieniem się jakichś influencerów w mediach społecznościowych dla osób niepełnoletnich, prawda? Czyli jakby Wielka Brytania czy Norwegia wprowadzają pierwsze regulacje, które mają ograniczyć właśnie ten wpływ reklamowy na nasze decyzje. W innych krajach robi się to troszkę inaczej. Na przykład, co ciekawe, w Ameryce Południowej wprowadzono ostrzeżenia, takie jak są na przykład na paczce papierosów. Tak? Czyli żywność wysoko przetworzona ma bardzo sugestywny, taki mocny, czarny napis stop, który ma za zadanie wzbudzić jakąś refleksję.
Czy emocje, tak?
Przed kupnem, prawda? Także różnie w różnych krajach, różne są pomysły na to, żeby ten problem rozwiązać, ale tak jak pani redaktor mówi, ograniczenie wpływów związanych z marketingiem, reklamą, ten współczesny marketing, on bardzo, bardzo się zmienił. No i dotyczą w gruncie rzeczy właśnie młodych ludzi. Niektórzy tacy zaawansowani wiekiem i doświadczeniem dietetycy i naukowcy w ogóle uważają, że my, czyli osoby, nie wiem, 40-50 plus i starsze, generalnie jesteśmy już na przegranej pozycji. Znaczy nie ma sensu o nas walczyć. trzeba wpłynąć na młodsze pokolenia, żeby one świadomie dokonywały zupełnie innych wyborów, ponieważ te wybory, które my już dokonujemy, są tak głęboko w nas, że trudno je wykorzenić. I zobaczmy, że jakby wiele krajów też idzie w tą stronę w aspekcie ograniczenia palenia tytoniu. Prawda? To zupełnie inny temat, ale zobaczmy, że w Australii czy w jakichś innych współczesnych rozwiązaniach w różnych krajach wprowadza się zakaz sprzedaży papierosów osobom na przykład urodzonym po 2010 roku. Czy jakby idzie się w stronę ograniczenia w stosunku do tego młodego pokolenia, które może być zdrowsze?
To jest bardzo niesprawiedliwe i od razu pytanie, czy rzeczywiście te pokolenia, no 50 plus i wzwyż, bo myślę, że 40-latkowie to mają już większą świadomość, to są pokolenia stracone. Czy można rzeczywiście edukacją i odwróceniem trendów, po pierwsze zmienić nawyki żywieniowe, a po drugie, czy organizm, mimo że był nasycany taką złą żywnością, może się zregenerować? Jeżeli teraz postanowimy jednak dość radykalnie, ale powoli, małymi krokami, co pan zawsze podkreśla, zmienić nasz styl życia.
Te regulacje pokazują, że chyba są wątpliwości, czy jakby samą edukacją, samą wiedzą jesteśmy w stanie się tym zająć. To znaczy, czy ten przekaz, nawet jeżeli on będzie taki konkretny i będzie informacyjny, to czy on będzie w stanie być na tyle skuteczny, żebyśmy zmienili te swoje wybory żywieniowe. No i te regulacje, czy też próba zmiany formatu tego, jak ta żywność jest produkowana, wydaje się tutaj kluczowa. Takim najlepszym, myślę, przykładem tego jest rynek margaryn. To znaczy, to margaryna czy masło, oczywiście jest to spór, który będzie z nami bardzo długo, ale trzeba jasno powiedzieć o tym, że Unia Europejska wprowadziła w 2019 roku zmianę odnośnie tego, jaki skład może mieć margaryna, i wcześniej ten rynek był absolutnie nieuporządkowany i w wcześniejszych pudełkach margaryny można było odnaleźć bardzo duże ilości tłuszczów o konfiguracji trans, czyli takich tłuszczów, które są dla nas, dla ludzi, wyjątkowo szkodliwe. I Unia Europejska w 2019 roku wprowadziła regulacje ograniczające udział tych tłuszczów, które są naprawdę dla nas niedobre, i od tamtej pory właściwie produkt margaryny absolutnie się zmienił. To znaczy, to, co dzisiaj możemy kupić w supermarkecie, na półce z margarynami, w stosunku do tego, co było 7-8 lat temu, to jest niebo a ziemia. Dzisiejsze margaryny po prostu praktycznie nie zawierają tych tłuszczów trans, albo zawierają ich, pomimo tego, że są jakimś produktem przetworzonym, zawierają ich mniej niż na przykład masło. Więc z perspektywy zmian legislacyjnych jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby ten produkt był lepszy, zdrowszy, i myślę, że to jest ten kierunek. Ale też badania mówią jednoznacznie, że żywność wysoko, ultra przetworzona przełamuje wszystkie bariery, jeżeli chodzi o ilość spożywanej energii. Że jeżeli mamy wybór, jeżeli pozwala nam się jeść żywność ultra przetworzoną i żywność taką nieprzetworzoną, to my zjadamy średnio o 500 kilokalorii więcej, kiedy korzystamy wyłącznie z tej żywności ultra przetworzonej. I to w gruncie rzeczy jest największy problem, dlatego że my nie mamy hamulców z perspektywy obfitości. Jeżeli to środowisko, w którym żyjemy, jest tak bogate, tak smaczne, a za to odpowiada właśnie produkcja ultra przetworzonej żywności, żeby te produkty były dla nas wyjątkowo smaczne, a niekoniecznie, żeby były wyjątkowo sycące. W związku z tym my po prostu żywności ultra przetworzonej zjadamy dużo, dużo więcej. I to z jednej strony jest ta chemia, o której wszyscy mówimy, o tych utrwalaczach, o tych produktach E, które znajdują się w tych ultra przetworzonych produktach, ale z drugiej strony problemem jest to, że po prostu żywnością ultra przetworzoną my się słabiej najadamy. Ona wywołuje u nas zupełnie inny poziom sytości niż produkty, które nie są przetworzone. W związku z tym zjadamy więcej, odkładamy coraz więcej tkanki tłuszczowej, wzrasta ryzyko cukrzycy, nowotworów i wszystkich tych chorób cywilizacyjnych, które właściwie dzisiaj dominują również nasze budżety związane z służbą zdrowia. Ten podział na te grupy żywności, o którym wspominałem, czyli ten taki brazylijski, który powstał w Ameryce Południowej, on dzieli tą żywność na cztery grupy i to jest bardzo logiczne. Pierwsza grupa to jest żywność, która właściwie no, jest taka zerwana, prosta od rolnika, zerwana z drzewa, czyli będą to owoce, będą to jakieś zwierzęta, czy też będą to jaja, czy na przykład
warzywa,
tak, czy mięso drobiowe, prawda? Czyli to jest żywność nieprzetworzona lub przetworzona w niewielkim stopniu. Grupa druga to są składniki kulinarne i do tych składników kulinarnych na przykład zaliczymy olej albo oliwę z oliwek, tak? Czyli tu już jakieś siły zaczęły działać, ale ciągle w pewnym sensie jest to coś naturalnego czy coś pochodzenia naturalnego, no bo wystarczy te oliwki włożyć do prasy i powstaje oliwa z oliwek. I tutaj te dwie grupy wydają się
bezpieczne,
tak? I dla nas najlepsze. W tej grupie znajdują się też na przykład cukier, tak? Czyli sam w sobie, czyli taki, który pochodzi z buraka, czy też sól, którą wydobywamy w jeliczce. No i teraz trzecia grupa to jest żywność przetworzona i żywność przetworzona jest połączeniem grupy pierwszej z grupą drugą, tak? Czyli jeżeli na przykład mąkę, która powstaje dzięki mieleniu ziarna, czyli pochodzi z grupy drugiej, tak? Połączymy z wodą, z drożdżami i z solą, no to wtedy powstaje żywność przetworzona, ale nie jest to jeszcze ta żywność wysoko przetworzona, tak? To jest jeszcze coś, powiedziałbym, na co się zgadzamy. Albo jeżeli na przykład weźmiemy ogórka gruntowego z własnej działki i zalejemy go zalewą z octem i cukrem, to jest właśnie ta żywność przetworzona grupy trzeciej, ale tam ilość tych składników jest po prostu minimalna. To jest jeszcze coś, co jesteśmy w stanie zrobić we własnej kuchni z wielką przyjemnością i myśląc o swoim zdrowiu. No i dopiero ta czwarta grupa to jest ta żywność, która zaczyna oddziaływać na nasze smaki, na ten punkt błogości, na to, ile tego spożywamy. I ta czwarta grupa jest dopiero tą żywnością wysoko przetworzoną, czyli to są produkty, w których pojawia się po prostu cała ta chemia. To są produkty, które nie jesteśmy w stanie we własnym zakresie, we własnej kuchni przygotować. I tak naprawdę chodzi o tą czwartą grupę, tak? Czyli to jest coś, co się pojawiło właściwie stosunkowo niedawno, bo to są produkty, które pozwalają dzięki rozwojowi cywilizacji być z nami coraz bardziej i w większej ilości. Natomiast nasze babcie jeszcze przygotowywały produkty z grupy trzeciej i wszyscy byli zdrowi i nie mieliśmy takich problemów jak teraz. W Wielkiej Brytanii, o której wspominałem, i te ograniczenia odnośnie reklamy żywności ultraprzetworzonej, one na przykład nie dotyczą tego podziału, tylko tam wyodrębniono grupę produktów o wysokiej zawartości tłuszczu, soli lub cukru. I to jest jakby trochę inny podział, więc jak widzimy, wszystkie kraje, które się tym zajmują, trochę inaczej kształtują to nazewnictwo i to prawo wokół tego. No jestem ciekawy, jak to będzie w Unii Europejskiej, co też może interesujące, że Światowa Organizacja Zdrowia, czyli taki powiedziałbym stróż nasz, jeżeli chodzi o cywilizacyjny rozwój i cywilizacyjne zdrowie publiczne, właśnie również zajęło się ultraprzetworzoną żywnością. No i wszyscy właściwie czekają, jaka będzie odpowiedź Światowej Organizacji Zdrowia, która zawsze podpiera się autorytetem największych profesorów i specjalistów w danej dziedzinie. Więc myślę, że WHO też wyznaczy pewne trendy, jeżeli chodzi o to, jak ten rynek ultraprzetworzonej żywności powinien być regulowany. No i pamiętajmy o tym, że WHO również przetworzone czerwone mięso już przed tymi regulacjami umieściła na liście produktów rakotwórczych. Tak.
Jak podkreślamy, nikt nas do tego nie zmusza, zawsze mamy wybór, dużo zależy od nas. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, przypominam, był dzisiaj naszym gościem. Życzymy Państwu dobrego weekendu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.